Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Okiem eksperta. W dzisiejszym odcinku. Zarządzanie zmianą, czyli jak skutecznie przygotować firmę do internacjonalizacji. Zaprasza Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna oraz zaproszeni goście Zuzanna Kot, Bogusława Łysakowska-Bendek.
Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Kot i witam w podcaście Podręcznik Eksportera. Naszym gościem jest pani Bogusława Łysakowska-Bendek, która już od prawie 20 lat związana jest z gliwicką firmą Technomex, w której pełni funkcję eksport menadżera. Technomex to wiodący producent sprzętu do hydroterapii i kinezyterapii oraz wyłączny przedstawiciel uznanych zagranicznych producentów sprzętu rehabilitacyjnego z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, sprzętu diagnostyczno-pomiarowego oraz pozostałych urządzeń rehabilitacyjnych. Dzień dobry pani Bogusławo.
Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
Pani Bogusławo, jak to się stało, że firma Technomex rozpoczęła swoją działalność międzynarodową? Jakie były przyczyny, motywacje, inspiracje do wprowadzenia firmy na nowe rynki?
Firma ma już w tej chwili ponad 35 lat. Została założona w 1987 roku. Na początku oferowała różne produkty, natomiast z biegiem czasu w działalności spółki zaczął przeważać właśnie handlem sprzętem medycznym na terenie Polski. Były to zarówno nowe, jak i używane urządzenia z zagranicy. Ale dzięki temu prezes firmy, Janusz Franczyk, nawiązywał właśnie pierwsze kontakty z firmami zagranicznymi. Stopniowo firma skupiała się coraz bardziej na rynku rehabilitacyjnym. Zaczęła też rozwijać swoje własne produkty. Na początku prostsze rozwiązania, takie jak stoły rehabilitacyjne, urządzenia do kinezoterapii czy właśnie hydroterapię. Natomiast pod koniec lat 90. zauważyliśmy zmiany, potrzeby rynku, więc zaczęliśmy sprowadzać coraz bardziej wymagające i droższe urządzenia nakierunkowane na diagnostykę w rehabilitację. Zdecydowanie byliśmy prekursorem w tej dziedzinie, najpierw propagując taką obiektywną ocenę w rehabilitacji, a potem wprowadzając też pierwsze rozwiązania z zakresu robotyki. Lata 2004-2010 to olbrzymi rozwój firmy, przede wszystkim dzięki środkom unijnym. Jest to też okres, kiedy firma zaczęła rozwijać swoją nową linię produktów. Jeszcze w latach 90. nasz włoski partner, który był producentem sprzętu do fizykoterapii, zaproponował współpracę. Włosi dołączyli nasz sprzęt do swojej oferty i oferowali nas w krajach, gdzie sami byli aktywni. Włochy, Hiszpania, ale również Daleki Wschód, Malezja, Tajlandia, Tajwan, Singapur, a także trochę w rejonie Zatoki Perskiej. Natomiast Technomex oferował swoje rozwiązania i włoskie produkty w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej. To partnerstwo pozwoliło nam się uczyć, dzielić koszty promocji, targów, na których się pojawialiśmy, oraz oczywiście zwiększać docieralność do klienta.
No właśnie, a jak firma przygotowywała się do tej pierwszej internacjonalizacji? Jakich zmian, jakich przygotowań, modyfikacji procesów organizacyjnych, technicznych, być może nawet produktowych musiała dokonać?
Myślę, że takim pierwszym dużym przedsięwzięciem firmy było wdrożenie już w 2002 roku Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością, normy ISO 9001 oraz 13485. Ta druga norma specyfikuje zdolność dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, na przykład serwisu. Pomogła nam też na pewno wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Z jednej strony było łatwiej sprzedawać w ramach tej struktury, ale także ułatwiło wejście na pozostałe rynki, dzięki przede wszystkim dostosowaniu dokumentacji do wymogów Unii i tego, że ta ujednolicona dokumentacja jest akceptowana przez wielu krajów. Taką zmianą wewnętrzną, myślę, największą było po prostu wyodrębnienie działu eksportu. Drugą zmianą była zmiana podejścia do projektowania i przygotowywania założeń nowych produktów. Nasze urządzenia musiały stać się maksymalnie uniwersalne albo posiadać wersje, które umożliwiają sprzedaż w różnych krajach, tak? Czyli na przykład, jeżeli urządzenie ma jakieś oprogramowanie, to musiało mieć ono jak najmniej słów, a jak najwięcej ikon, bo to po prostu skracało proces tłumaczenia oprogramowania albo ułatwiło wdrażanie w różnych krajach bez właśnie takiej konieczności tłumaczenia. Na przykład taką zmianą było też zmiana konstrukcji, bo konstrukcja też, jeżeli to jest konstrukcja stojąca, to musiała być dostosowana do wzrostu zarówno klienta europejskiego, jak i tego w Azji.
Czy jest coś, co zrobiliby Państwo inaczej?
Myślę, że być może szybsze uruchomienie produkcji własnych, bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań. Firma bardzo mocno skupiła się na wprowadzeniu zagranicznych technologii na rynek polski, trochę zaniedbując rozwój własnych produktów. Natomiast zaobserwowaliśmy, że większy zysk firma uzyskuje właśnie ze sprzedaży tych produktów innowacyjnych, unikalnych. Oparcie się na własnej produkcji dało nam zdecydowanie, czy daje nam zdecydowanie większą niezależność i decyzyjność. Taką kwestią ciągle dla nas dyskusyjną jest model sprzedaży. W eksporcie Technomex w tej chwili w ponad 99% sprzedaje sprzęt przez dystrybutorów. Naszym końcowym klientem są szpitale, przychodnie, więc jest to klient, który musi mieć szybką i dobrą opiekę serwisową. I chociaż tą usługę myślę, że dobrze świadczymy w Polsce, nie jesteśmy w stanie w takim zakresie świadczyć jej za granicą. Być może za kilka lat, szczególnie na tym rynku, bardziej nazwałabym go własnym, czyli tym europejskim, zastanowimy się nad innym modelem sprzedaży.
Pani Bogusławo, wydaje mi się, że o takich doświadczeniach biznesowych najlepiej rozmawia się właśnie na takich żywych przykładach. Czy mogłaby Pani przytoczyć jakiś business case dotyczący ekspansji na konkretny rynek, jakieś szczególne doświadczenia wejścia albo może wycofania się z danego rynku?
No, myślę, że luty 2022 był to moment olbrzymiej zmiany. Była to decyzja o wycofaniu się z rynku rosyjskiego. Mieliśmy tam bardzo dobrego dystrybutora, pracowaliśmy przez ponad 15 lat. Dla firmy jest to utrata bardzo dużego rynku, ponieważ nasz odbiorca rosyjski zawsze był jednym z naszych najlepszych dystrybutorów, a dla mnie osobiście były to bardzo trudne rozmowy z dystrybutorem, który nie potrafił, nie chciał zaakceptować i zrozumieć naszej decyzji. Oczywiście wszyscy wierzymy, że wojna skończy się jak najszybciej. Natomiast co to oznacza dalej? Czy będziemy w stanie wrócić na ten rynek? Czy ten zawiedziony dystrybutor będzie z nami chciał kontynuować współpracę? A na rynku rosyjskim dla nas, firmy sprzedającej sprzęt medyczny, zmiana dystrybutora to ponowna rejestracja sprzętu medycznego, olbrzymie koszty, ogrom pracy. Nie mamy pojęcia, jak ta sytuacja dalej się potoczy.
Czy mogłaby Pani przekazać jakąś rekomendację innym firmom, które myślą o wyjściu na nowe rynki? O czym powinni pamiętać? Jakie kroki powinni zaplanować?
Eksport może być ważną strategią firmy, szczególnie jeśli chodzi o ten rozwój czy dywersyfikację przychodu. Natomiast trzeba pamiętać, że próba wejścia na nowy rynek może też być kosztowna i nie zawsze efektywna. Więc myślę, że przede wszystkim trzeba zastanowić się, dlaczego chcemy w ogóle sprzedawać na eksport. Dużo łatwiej będzie firmom, które już funkcjonują na rynku polskim i widzą eksport jako szansę swojego rozwoju. Produkt przede wszystkim. Czy jest dostosowany do odpowiedniego rynku? Czy jesteśmy w stanie zmodyfikować czasem produkt na potrzeby klienta? No nam na przykład klient z Zatoki Perskiej powiedział, że nie kupi urządzenia, dopóki nie usuniemy śrub widocznych na panelu. Też taka rzecz techniczna, czy jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję przy zwiększeniu zapotrzebowania? Potem rozważmy kwestię pracowników. Najczęściej wystarczy angielski, choć na przykład na rynkach niemieckojęzycznych dobrze widziany jest niemiecki. No na rynku francuskim bez tego języka francuskiego bardzo trudno jest osiągnąć sukces. Zwróćmy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w języku obcym, najczęściej tym angielskim. Czy nasza księgowość jest na to gotowa? Czy ma wiedzę i znajomość zasad rozliczania się podatkowego i wewnątrz Unii i eksportu poza jej granice? Czy wiemy, jakie dokumenty są potrzebne w obu przypadkach? Kolejny etap, logistyka. Czy mamy wiedzę o podstawowych warunkach sprzedaży, tak zwanych incoterms'ach, o procedurach celnych, które są wymagane, kiedy one są wymagane? Kolejna ważna rzecz, rynek. Tak? Zastanówmy się, od czego zacząć. Które są najkorzystniejsze? Które mają największy potencjał? zbadajmy te rynki, zastanówmy się nad regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży na wybranym rynku. Tutaj warto zastanowić się nad skorzystaniem z ofert firm, które wspierają eksport i badające rynki. Większość z tych firm natomiast wykonuje taką analizę porównawczą poprzez kody celne, tak zwane kody HS. No powiem szczerze, akurat tutaj w naszym przypadku to się nie sprawdziło, ponieważ dla naszych produktów te kody są zbyt ogólne i nie dały nam właściwego odniesienia. Jeżeli Wasz sprzęt jest taki bardziej, nazwijmy to, typowy czy charakterystyczny, na pewno jest to strategia warta rozważenia. No i kolejny etap to zastanowienie się nad swoimi działaniami. Jak chcemy działać na danym rynku? Jeżeli zdecydowaliśmy się pracować przez partnerów, dystrybutorów, to zastanówmy się, gdzie ich znaleźć. Pierwszym takim pomysłem są targi. Pamiętajmy, nie od razu musimy być tam wystawcą. Na początku warto pojechać, odwiedzić, zobaczyć. Inne sposoby to skorzystanie z wsparcia przez na przykład Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, izby handlowe, izby gospodarcze, polskie ambasady, czy działających w ich ramach doradców handlowych, klastry gospodarcze. Kolejna taka opcja to misje handlowe, przy czym tutaj moja taka osobista rekomendacja, przeczytajcie program. Czy na pewno akurat ta misja adresowana jest do Was? Czy też nie będzie to bardziej taka wycieczka krajoznawcza, turystyczna? Wspomniałam już o wsparciu się firm, zewnętrznymi firmami, również takimi pomagającymi w nawiązaniu kontaktów czy wyszukiwaniu dystrybutorów.
Na koniec chciałabym zapytać, co dla Państwa było największym wyzwaniem w kontekście tych wewnętrznych albo tych zewnętrznych warunków zagadnień związanych z eksportem?
Tak jak już wspomniałam, myślę, że jeżeli firma funkcjonuje już na rynku polskim, ma doświadczenia w sprzedaży, to takie poukładanie tych procesów wewnętrznych pod kątem sprzedaży zagranicznej nie będzie aż tak dużym wyzwaniem. Natomiast jeśli już kupuje czy sprowadza towar z zagranicy, to będzie jeszcze łatwiej. Ja na przykład przez wiele lat zajmowałam się właśnie kontaktami z partnerami zagranicznymi, ale pod kątem importowania ich towarów do Polski. I dało mi to olbrzymią wiedzę, olbrzymie doświadczenie pod kątem tego, jak pracują i czego wymagają największe firmy na moim rynku, na rynku rehabilitacyjnym. I teraz powiem szczerze, wykorzystuję tą wiedzę tak zwaną drugą stronę. Natomiast takie największe wyzwanie, no myślę, że chyba nawiązywanie skutecznych i efektywnych kontaktów. Wśród tych wielu firm, które wydają się potencjalnie zainteresowane, wyłonienie tych, którzy faktycznie zaangażują się w promocję i sprzedaż, nie jest łatwe. Natomiast takie ryzyko, które widzę w związku z wejściem na nowy rynek, to być może takich kilka punktów, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, szczególnie jeżeli decydujemy się na podpisanie z kimś umowy. Przede wszystkim kalkulacja ceny. Oczywiście liczymy tutaj dobrą kalkulację produktu własnego, ale tutaj myślę bardziej pod kątem różnic kursowych. Warunki płatności. O tym wspominałam. Zdecydowanie warto negocjować przedpłaty, przynajmniej częściowe, takie, które pokryją chociaż część naszych kosztów, lub tak zwaną akredytywę. Natomiast jeśli chodzi o kolejny punkt, to chyba warunki i czas dostawy. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na tak zwane incoterms'y. Kto za co ponosi odpowiedzialność? Po czyjej stronie jest cło, ubezpieczenie? Dokąd i skąd kalkulowany jest transport? No i chyba najtrudniejszy punkt do przewidzenia to takie ryzyko polityczne, geopolityczne, czy na przykład pandemia, przykład ostatnich 2 lat, tak? No w naszym przypadku, no to Rosja, tak? Czyli wycofanie się z rynku. Tutaj powiem szczerze, mieliśmy to szczęście, że akurat wygasała nam umowa z dystrybutorem, bo pamiętajmy, że zerwanie umowy to też kary umowne. No i takie duża zmiana, duże ryzyko dla nas, czyli firmy, która ma sprzęt medyczny w ofercie, to jest zmiana normy medycznej i wprowadzenie tak zwanych nowych regulacji MDR. Jest to dla nas olbrzymie wyzwanie, natomiast wszystkie firmy, które mają produkt medyczny, wiedzą na pewno doskonale, o czym mówię.
Serdecznie dziękuję za podzielenie się tymi doświadczeniami i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
Wysłuchałeś podcastu Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco, wejdź na profil FGSA na LinkedIn i na www.intersilesia.eu. Projekt Intersilesia współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.